Pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie wam, drodzy bracia i siostry. W dniu dzisiejszym wielu chrześcijan myślą, uczuciami udaje się do Betlejem. Tam do tych bardzo ważnych wydarzeń, które miały miejsce, wprawdzie nie o tej porze roku, ale były to wydarzenia o bardzo doniosłym znaczeniu. W tej chwili, która jest przed nami, przy łasce i pomocy naszego dobrego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, przeniesiemy się myślą do Nazaretu. Przypomnijmy sobie właśnie, bo tam miały miejsce bardzo ważne wydarzenia. To tam w Nazarecie było zwiastowanie narodzenia naszego Pana. To tam w Nazarecie było poczęcie naszego Pana jako człowieka, jako odkupiciela świata. Lekcje nasz, przypomnijmy sobie te wydarzenia, jakie miały miejsce w Nazarecie, a lekcję naszą będziemy się starali wziąć z życia Marii. Bo kiedykolwiek wspominamy wydarzenia lub postacie, osoby, które żyły przed nami, wydarzenia, które miały kiedyś miejsce, czynimy to w tym celu, aby przez te wspomnienia wziąć z ich życia, względnie z tych wydarzeń, jakąś lekcję, naukę, jakiś pożytek, żebyśmy z tego mieli błogosławieństwa. I dziś będziemy patrzeć na Marię, aby nauczyć się z jej życia czegoś. Nie mam zamiaru przedstawić Marii takiej, jak niekiedy ją widzimy na obrazach, namalowaną w aureoli farbą nakreślonej. Ale chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy patrzyli na Marię, dostrzegli ją taką, jaką widział ją Pan Bóg. Zauważmy Marię taką, jak ją przedstawia nam Pismo Święte. To będzie treścią naszych rozważań. Lekcja, nauka z życia Marii. Ale nagłówek, bo to będzie treścią naszych rozważań, a nagłówek mieści się w dwóch, raczej w trzech słowach. W słowach, które Maria powiedziała. Oto służebnica pańska. To jest nagłówek naszych rozważań. Co znaczą te słowa? Jakie miały znaczenie te słowa w życiu Marii? Jak to wpłynęło na dalsze jej życie? Jak ukształtowały się jej doświadczenia, przeżycia? Co to znaczy? Oto służebnica pańska. Bo przecież w podobny sposób myśmy się kiedyś Panu stawili, aby Jemu służyć. Zadeklarowaliśmy w podobny sposób jak Maria swoją gotowość służenia Panu. Może innymi słowami wyraziliśmy tu naszą gotowość, nasze życzenie. Maria powiedziała, oto służebnica pańska. Niechże mi się stanie według słowa Twego. Ale którzyśmy się poświęcili Panu Bogu na służbę, a nawet i ci, którzy jeszcze nie ofiarowali się w zupełności, to w sercu leży to życzenie, że chcemy Panu służyć. A jeżeli chcemy służyć, to jak służyć? I może w pewnej mierze, w pewnych szczegółach przyglądnijmy się na Marię, jak to ona Panu służyła i jak Pan przyjmował jej służbę. Przenieśmy się myślą tam do Nazaretu, do mieszkania Marii i gdy przyszedł właściwy czas, jak to mamy zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 1, werset 26, a w miesiącu szóstym posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maria. A wszedłszy anioł do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. I rzekła Maria: oto służebnica pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. To była rozmowa Marii, rozmowa posłańca Bożego z Marią. Treść i głębia, jaka zawarta jest w tej rozmowie, ma bardzo wielkie znaczenie. Przecież tam właśnie Pan Bóg od tego momentu postępowały w dalszym ciągu wydarzenia bardzo ważnych zarysów planu Bożego. Tam począł swoje istnienie na ziemi Odkupiciel świata. Właśnie w tym czasie i prawdopodobnie, że to jest w tej porze roku, którą my dziś przeżywamy. Bo myślę, że to było zwiastowanie naszego Pana, miało miejsce w tej porze roku, którą my teraz przeżywamy, a narodzenie naszego Pana raczej było około października. To można łatwo zasugerować albo uzasadnić w taki sposób, takie przypuszczenie, takie rozumowanie. I będziemy się zastanawiać, jak wspomniałem, co wniosły w życie tej świętej niewiasty słowa, które ona sama powiedziała i to, co przekazał jej anioł. Jak musiała się do tego ustosunkować, podporządkować i żyć według woli Bożej. Chciałbym ogólnie wspomnieć, że niewiasty jako naczynia w rękach Bożych spełniały niekiedy bardzo ważne zarysy planu Bożego. Pan Bóg posługiwał się niewiastami. Oto niektóre przykłady. Nasza pramatka Ewa, jest o niej powiedziane, że to ma być pomoc dla mężczyzny u jej boku, bo z jego boku była wzięta. Ale Ewa spełniła bardzo ważny zamiar Boży przy napełnianiu ziemi ludzkością. I dla niej zapewnione jest zbawienie. Niewiasty wypowiadały niekiedy bardzo ważne i doniosłe słowa, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co te słowa znaczą. Kiedy Sara powiedziała do swego męża Abrahama: nie będzie dziedziczył syn tej niewolnicy synem wolnej. Czy ona wiedziała, co to znaczy? Ale my dziś wiemy, że w tych słowach to było wielkie proroctwo o tym, że cielesny naród izraelski jako niewolnik zakonu nie będzie miał dziedzictwa takiego jak syn wolnej, jak klasa Kościoła w Ewangelii, jak ci, którzy są poza figurą Izajaka. To przecież bardzo wielkie i wzniosłe proroctwo. Związek małżeński jest piękną ilustracją związku Chrystusa z Kościołem. Mężczyzna i niewiasta. Jakie to jest piękne. Jakie to ma doniosłe znaczenie. Mamy wzmiankę w Piśmie Świętym, że w pracy apostołów niewiasty miały pewien udział bardzo piękny, chwalebny i doniosły. Niewiasta, symboliczna niewiasta w Księdze Objawienia, obleczona w słońce, księżyc u jej stóp, korona z 12 gwiazd. Niewiasta, symbol, to Kościół, to bardzo ważny zarys w boskim planie. Ale Maria dostąpiła szczególnego zaszczytu. To w jej żywocie rozwijało się ciało okupowej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy apostoł mówi: aleś mi ciało sposobił. Pan Bóg sposobił ciało naszemu Panu, aby miał, co było ofiarował. A Maria była tą niewiastą, przez którą Pan Bóg przysposobił ciało. To jej ręce piastowały Zbawcę świata. To jej macierzyńskie serce było ofiarowane, aby wychowywać, kształtować jego umysł, jego serce, jego uczucia. Ile Maria wniosła przez wychowanie Pana Jezusa, ile wniosła do jego osobowości, do jego umysłu, czy jesteśmy w stanie to nawet objąć naszym umysłem, sobie wyobrazić? Możemy powiedzieć, że bardzo wiele. Matka. To była matka i to, co jemu przekazała, to, co jemu powiedziała, sposób wychowywania na pewno był wielkim pożytkiem dla naszego Pana na przestrzeni jego życia, na przestrzeni w czasie jego misji. I tak Maria chociaż dla nas odległa jej wielkością, ale jest nam bliska między innymi przez to, że przecież i wśród nas żyją matki, które są matkami synów i córek Bożych. Bo jeżeli my jesteśmy synami Bożymi, to mamy te matki, które nas kiedyś wychowywały. Szacunek i wdzięczność dla naszego Ojca Niebieskiego i dla Matki. Dlaczego Pan Bóg Marię wybrał na matkę swojego Syna, na matkę Odkupiciela świata? I tak jak wspomnieliśmy, tam spełniło się bardzo ważne, miało miejsce bardzo ważne poselstwo. W taki sposób prawie że ludzki, takim ludzkim obyczajem anioł Gabriel przedstawił Marii, a przez to i nam, bo to zostało zapisane, to wielkie, wspaniałe wydarzenie. Wydarzenie o bardzo doniosłym znaczeniu. I dlatego zauważmy, że to nie był przypadek. To nie był zwykły zbieg okoliczności, że tam gdzieś spotkał się anioł z Marią i to jej powiedział. To był boski wybór. Absolutnie doskonały boski wybór. Dlaczego Pan Bóg Marię wybrał? Dlatego, że spełniła wszystkie warunki, jakie Pan Bóg zamierzył w swoim planie. A jakie to były warunki? Były to warunki, możemy powiedzieć, zewnętrzne, które Pan Bóg zamierzył, nakreślił, one musiały być spełnione. Maria miała jak gdyby zadość uczynić boskim żądaniom i wymaganiom, ale również jej cechy wewnętrzne, jej osobowość, jej charakter, jej serce, jej umysł, wszystko to odpowiadało boskim wymaganiom. Maria pochodziła z pokolenia Judy. Maria pochodziła z domu Dawidowego. A już bracia i siostry wiedzą, co to znaczy. Takie było boskie wymaganie. Takie były boskie obietnice, że z Judy, że z domu Dawida. A nie dosyć, że z domu Dawida, bo nie przez Salomona, ale przez Natana. Tak Pan Bóg zamierzył, bo stawił takie warunki. Jeżeli któryś z synów Twoich spełni, będzie do mnie posłuszny, to z jego rodu przyjdzie Odkupiciel. Ale Salomon nie uczynił zadość i dlatego jego ród został odsunięty. Natan, o którym mało wspomniane w Piśmie Świętym, to właśnie Maria była z linii Natana. Spełniła i to boskie wymaganie, że była panną, bo przez Izajasza było powiedziane, że panna to ma być matką Syna Bożego. To były może tylko z niektórych cech i warunków zewnętrznych, które Maria uczyniła zadość. A jej cechy wewnętrzne. Jeżeli Łukasz napisał, że wszyscy w Izraelu oczekiwali Odkupiciela i Mesjasza. Jeżeli lud oczekiwał, to możemy być pewni tego, że Maria tym bardziej oczekiwała, że przyjdzie Mesjasz. Była wewnętrznie na to przygotowaną. Oczekiwała być może pilniej niż inni. Marię cechowała głęboka wiara, ugruntowana na znajomości proroctw. Możeśmy tego nie dostrzegali. Ale odczytamy niektóre wersety, które uzasadniają takie stwierdzenie, że Maria miała mocną, potężną wiarę, rozwiniętą na znajomości proroctw. Znała proroctwa i wierzyła w nie, czego świadectwo mamy w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 45 werset, może następnie przy sposobności to odczytamy, co będzie potwierdzeniem tego stwierdzenia. Maria nie była zaskoczona poselstwem, które zwiastował jej anioł, choć mamy napisane, że się zatrwożyła, ale wynika z jej odpowiedzi, z jej ustosunkowania się do tego zwiastowania, wynika, że była przygotowaną sercem, umysłem, całym swoim jestestwem była przygotowana na przyjęcie poselstwa i na przyjęcie żywota. Życia, któremu ona dała ciało i tak powstał, tak przyszedł na świat nasz Zbawiciel. Uwierzyła słowom boskiego posłańca może bardziej i mocniej aniżeli Zachariasz, któremu również było zwiastowane narodzenie, anioł zwiastował mu, że będziesz miał syna, ale Zachariasz mówi, ale jak? Przecież ja jestem stary, moja żona już w latach. I mówi, jaki to znak? Otrzymał znak bardzo przykry i dotkliwy. Dla niego to było. A Maria gotowym sercem przyjęła poselstwo, uwierzyła. Przyjęła. Zapytała tylko o sposób, w jaki się to stanie. To jest ciekawe, bardzo interesujące. Dałby Bóg, abyśmy również nauczyli się przyjmować to, co Pan Bóg od nas, te żądania Pana, Jego poselstwa, a jeżeli czegoś nie wiemy, zapytać się tak, jak pytała Maryja. Panie, ale jak się to stanie? Bardzo słuszne i prawidłowe pytanie. Piękna, wspaniała postawa. I to często cechuje niewiasty. Słyszane słowo było złączone z jej wiarą. Tak możemy podkreślić i podsumować to zdarzenie. Jak wspomnieliśmy o głębokiej wierze, wierze jasnej, ugruntowanej, o wierze Marii. Maria okazała pełne posłuszeństwo. I w tych słowach, któreśmy zacytowali, które są nagłówkiem naszych rozważań, i swoim całym postępowaniem okazała się być posłuszną. Jakże to wielka i wspaniała cecha, jak wielkim jest ten warunek, który przed każdym z nas jest postawiony. Usłyszawszy boskie poselstwo, czy będziemy temu posłuszni? Czy spełnimy ten warunek? Warunek posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest bardzo wysoko cenione w oczach Bożych i to Pan Bóg ocenił u Marii i to nagrodził. Możemy powiedzieć, że duchem i ciałem była oddana Panu i swoim całym życiem dowiodła posłuszeństwa. Maria okazała gotowość. Tak to w piśmie mamy napisane, że dziś, gdybyście głos Jego usłyszeli, bądźcie posłusznymi, bądźcie gotowymi dziś. A my może niekiedy odkładamy pewne sprawy, a może nie dziś, to może jutro, może w przyszłości jeszcze. Maria jest dla nas pięknym przykładem gotowości podjęcia służby już wtedy, kiedy miała ku temu sposobność. Ale nie tylko posłuszną, nie tylko gotową, ale w tym posłuszeństwie była bardzo gorliwą. Mamy wyraźne dowody z Pisma Świętego, które potwierdzają takie określenie. Gorliwość, pracowitość. Przecież Maria jako matka musiała wykonać wiele, wiele czynności związanych z tym dziełem, które Pan Bóg jej powierzył. Chwilę rozwagi, chwilę zastanowienia. Kiedy będziemy czytać te miejsca w Piśmie Świętym, które mówią o Marii, to rozszerzmy to w naszym umyśle i spróbujmy to przenieść do naszego życia, wziąć ten przykład, czy jesteśmy tak gorliwymi, tak pracowitymi, aby to, cośmy zadeklarowali, gotowość naszej służby, ażeby to spełniać tak, jakby się Panu podobało. Oto służebnica Twoja. Jestem do usług. Jestem gotowa spełnić każde Twoje polecenie. Oto uczucia Marii. Starajmy się, drodzy braterstwa, zwrócić uwagę na znaczenie słów. Niechże mi się stanie według słowa Twego. Kiedy rozważamy, zastanawiamy się nad takim zdaniem, to ma bardzo szeroki zakres w życiu człowieka. Może najpierw zwróćmy uwagę, to miało bardzo szeroki zakres w życiu Marii. Jakie to słowo było? Co niosło to słowo w swoim poselstwie? Czy to słowo było tylko wtedy, w tym dniu, w tej chwili, kiedy Maria usłyszała, że poczniesz i porodzisz? Niechże mi się stanie według słowa Twego. A przecież te słowa to już były dawno w proroctwach napisane. O Marii, o niej. Potrzeba było tylko, żeby zdecydowała się i była gotowa przyjąć to, bo przecież w niej miały spełnić się proroctwa. Miały się spełnić słowa. Miało się jej stać według Słowa Bożego. Wielkie to były słowa. I być może, że ona nie objęła wtedy ogromu wydarzeń, znaczenia tego, co powiedziała. Co ona potem, co jej się stało w życiu w związku ze Słowem Pańskim? Tak jest i w naszym życiu. Kiedyśmy zajęli miejsce na ławkach, gdy brat służył wykładem do chrztu, wyrażaliśmy podobną gotowość. Panie, Twoja, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I dziś przeżywamy tego skutki. To nie mam zamiaru powiedzieć, że to jakiekolwiek ujemne, ale to dodatnie. I nam ma się stać według słowa, według boskich obietnic w naszym doczesnym życiu i w przyszłości. W ciągu całego życia, doczesnego i wiecznego. I tak jak kiedyś Marii, to i nam Pan Bóg proponuje człowiekowi jak gdyby pewną współpracę. Służ mi, podejmij pewną działalność w związku z moim planem, z programem zbawienia. I człowiek, i Pan Bóg oczekuje na przyzwolenie człowieka. I to jest właśnie ta współpraca. I myśmy się jej podjęli, aby czynić wolę Bożą. I tak jak Pan Jezus powiedział, że na początku ksiąg, w zakonie, w psalmie, w proroctwach napisano o mnie. I te słowa, niech mi się stanie według słowa Twego, to również odnoszą się i do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież każdy szczegół Jego życia, każde doświadczenie, każdy Jego czyn był według Słowa Bożego. To Jemu się to stało. Stało się Marii. A czy my chcielibyśmy, żeby było inaczej? Na pewno tak. Panie, niech Twoja święta wola wykonuje się w moim ciele śmiertelnym. A Twoje święte prawo miłości niech coraz więcej rządzi moim sercem. Niech mi się stanie według tego, co w Biblii napisane. Choć ludzie te słowa przekręcili, wywrócili ich znaczenie. Jest nam przykro z tego powodu, ale patrzmy na Marię i na jej współpracę ze Stwórcą. I tak jak Słowo Boże było o niektórych jednostkach, które o niektórych ludziach, o niektórych mężach, na przykładu było słowo Pańskie o apostole Pawle. Jakim było to słowo o Pawle? Przypominamy sobie. Ten mi jest naczyniem wybranym, aby nosił moje imię przed królów, przed pogan, przed syny izraelskie. Ale było też słowo o Pawle, a ja mu ukażę, jako musi wiele cierpieć dla imienia mego. To było słowo o apostole Pawle. I o Kościele jako o klasie, cóż jest na Biblii napisane? Jeżeli mistrza prześladowali i nas prześladować będą, a w Biblii jest napisane, bądźcie doskonałym jako Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. I wy bądźcie doskonałymi, bądźcie świętymi. To jest słowo, tak jak było słowo o Marii, było słowo o naszym Panu, o wielkich mężach, tak jest mowa, jest słowo i o klasie. Maria, przyjąwszy to poselstwo, to zwiastowanie, mamy napisane w 39 wersecie tego pierwszego rozdziału. Wtedy wstawszy Maria w wolnych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta judzkiego. Pospieszyła, aby tam porozmawiać z Elżbietą. Duch jej tam ją poprowadził. I tak w służbie dla Pana szukamy tych, z którymi moglibyśmy porozmawiać. Szukamy towarzystwa, przyjaźni, Przecież Maria w tym czasie była poślubioną, była zaręczona z Józefem, ale zostawiła te sprawy jak gdyby na drugim miejscu. Dla niej ważniejszym było poselstwo anielskie, jej służba dla Pana. I tam pospieszyła, aby mieć tą społeczność z Elżbietą. Było to bardzo miłe i przyjemne spotkanie. Rozmowa również dla nas może być przykładem tej serdecznej społeczności. A wszedłszy w dom Zachariaszowy, pozdrowiła Elżbietę i zawołała Elżbieta głosem wielkim. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twego. A skądże mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie? To jest piękne zdanie Elżbiety. Oto matka Pana mego do mnie przyszła. Skromność i właściwa ocena. Czy my tak potrafimy zawsze pozostać skromnymi jak Elżbieta i ocenić dzieło Boże? Ocenić we właściwy sposób tych, którzy są sługami Bożymi. To była rozmowa dwóch matek, ale jakże różniących się od siebie. Jedna bardzo młoda, druga już sędziwa, podeszła w latach. Jedna matka sługi, właśnie ta starsza, sługi Bożego, a ta młodsza matka Pana, wielkiego Pana. Jedna, jak gdyby już po czasie, co zdawało się ludziom niemożliwym, a druga przed czasem sama była tym zdumiona nieco. Ale takie są boskie koleje, takie są boskie zadania. Tu dostrzegamy piękny przykład dwóch niewiast, pozbawionych wszelkich nieprawidłowych uczuć, jakichś, no może zazdrości czy niechęci, ale to jest wspaniała rzecz. Maria, napełniona wdzięcznością i uwielbieniem, zaśpiewała wspaniały hymn na cześć i chwałę Stwórcy. Przeczytajmy te wersety. Wtedy rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana. Rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, albowiem odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody, bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest i święte imię Jego, i którego miłosierdzie zostaje od narodu do narodu nad tymi, co się Go boją. Dokazał mocy ramieniem swoim i rozproszył pyszne w myślach serca ich. Ściągnął mocarze ze stolic ich, a wywyższył uniżone. Łaknące napełnił dobrymi rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne. Przyjął Izraela, sługę swego, pamiętając na miłosierdzie swoje, jako mówił do ojców naszych, do Abrahama i nasienia jego na wieki. Te słowa właśnie są świadectwem, że Maria znała proroctwa. Przecież fragment tej wypowiedzi to jest cytowanie proroctw, psalmów, proroctwa, które były powiedziane do Dawida, że nie Salomon, ale ten, który był w poniżeniu, ma być jak gdyby ojcem. I to jest świadectwem, że Maria była bardzo głęboko, bardzo mocno zainteresowana tym, co było napisane w proroctwach w Starym Zakonie. W wersecie 56, w drugiej połowie mamy taki ciekawy, taki bardzo skromny zapis. Potem się wróciła do domu swego. Pobyła u Elżbiety przez pewien czas i uważała za stosowne wrócić się do domu swego. Kiedy szła do Nazaretu, kiedy szła w górną krainę, kiedy do domu Zachariasza, to mamy napisane, że szła bardzo szybko, prawie że biegła z chwapieniem. Ale jak wracała? Wróciła się do domu swego. Co kryje się za tymi słowami? Przecież tam w Nazarecie oczekiwał na nią Józef, jej przyszły mąż. Tam w Nazarecie była rodzina, byli znajomi, byli sąsiedzi, a o niej jest napisane, że znaleziona jest brzemienną. Czy tu potrzeba wiele słów? Przecież Maria musiała o tym myśleć. Jak na tą sytuację zareaguje Józef? Co powiedzą sąsiedzi? Co powiedzą najbliżsi? Jak im to wytłumaczyć? Jak im się pokazać? Znaleziona jest brzemienną. Właśnie to zrozumienie jest bardzo potrzebne. I my bywamy niekiedy w takich dla nas przykrych sytuacjach, może niezręcznych. Przepraszam, nie powiedziałem przykrych, bo to może dla Marii nie było przykre, ale to było nieco kłopotliwe. I tu potrzeba wyrozumiałości w naszym życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w życiu zborowym. Tu nam potrzeba jak gdyby przenieść się na to drugie miejsce. Ten, który tu stoi, żeby umiał zrozumieć tych, którzy siedzą, a ci, którzy siedzą, żeby zrozumieli tego, który tu stoi. To była bardzo poważna sytuacja, okoliczności. I dlatego, kiedy Maria wracała, to mogła być pełną tych myśli. Jak mnie przyjmie Józef? Co on powie? Jak to będzie? Ale na pewno, być może, że się modliła, że już szła coraz wolniej, zbliżała się do swojego domu. Ale możemy powiedzieć, że pamiętała na słowa boskiego posłańca. Słowa boskiego posłańca, które są zapisane w 35 wersecie tego naszego rozdziału. Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Moc Najwyższego zacieni cię. To były słowa otuchy. To były słowa pomocy, pociechy, którymi Maria na pewno została pocieszona. Pan Bóg jest, co dobrego w oczach Jego niech czyni. Tu i dla nas jest nauka, że przez wierną służbę naszemu Panu mogą nas spotkać pewne trudności, nieporozumienia, i może nawet niekiedy w niczym nie zawiniliśmy. Ale pozory, zewnętrzny wygląd może wskazywać, że jesteśmy czemuś winni, że coś jest nie w porządku. Maria zaufała słowom anioła, że moc Najwyższego zacieni cię. I tak jak wspomniałem, że Maria potrzebowała zrozumienia i tak my niekiedy oczekujemy i starajmy się okazać to zrozumienie i drugim. Jeżeli sytuacje są jakieś niejasne, pozory złego, starajmy się to poznać, zrozumieć i we właściwy sposób do tego się ustosunkować. Jeżeli jest coś złe, nazwać to złym, a jeżeli coś dobre, przyjąć to jako dobre. Józef, o którym jest powiedziane, że był człowiek sprawiedliwy, nie miał zamiaru zniesławić Marii, żeby ją skompromitować, objawić. Popatrzcie, jaka to jest. Nie. Usposobienie Józefa było bardzo przyjemne, bardzo miłe. Godne naśladowania. I jeszcze jeden szczegół jest bardzo istotny, że w tych kłopotach i nawet w tej rozterce Józefa to Pan Bóg nie pozostał obojętnym. Posłał anioła, posłał duchową istotę z niebios, aby Józefowi przedstawił, jak sprawa rzeczywiście się ma. I dlatego, tak jak napisał psalmista, złóż na Pana brzemię Twoje, on cię podeprze. On będzie z dobrym. Kolejne przeżycia to podróż do Nazaretu z Betlejem. Tak jak to jest napisane, że i wiemy z Pisma Świętego, że chociaż poświęciliśmy się Panu Bogu na służbę, nie jesteśmy wolni od ogólnoludzkich utrapień i ciężarów. Takie bezduszne, może bezmyślne zarządzenie cesarza, żeby spisać wszystkich ludzi, ale trzeba spisać tam, gdzie się kto urodził. I ponad 100 kilometrów, to jest dużo dalej, niżeli z Krakowa do Katowic, Maria w tym stanie poważnym z Józefem na piechotę w tych trudach i po tych bezdrożach musiała udać się do Betlejem. Przecież był to powód, żeby narzekać na ludzi. Po co takie głupie zarządzenie? Trudzić ludzi niepotrzebnie. Ale jaką odpowiedź mogła znaleźć Maria? Aby się wypełniło Pismo, aby się jej stało według słowa, które Pan Bóg kiedyś prosto powiedział przez Michała, że w Betlejem miał się narodzić Zbawiciel. I zauważmy, jaki jest tu nam użyję słowa zbieg okoliczności, ale to nie jest zbieg okoliczności, tylko pozornie. To jest boskie kierownictwo. Dekret cesarza, aby Maria akurat w tym czasie musiała udać się do Betlejem. Inaczej Pan Jezus narodziłby się w Nazarecie, ale nie byłoby to zgodne z boskim programem. I dlatego, choć może nie mogła tego wyrozumieć, nie wnikamy w tej chwili, nie zgadujemy za Marię, nie odpowiadamy za nią, ale na pewno poddała się bez szemrania, bez narzekania, podjęła te trudy podróży, aby się wypełniło proroctwo. Następne doświadczenia to ucieczka do Egiptu. I znów poselstwo przez anioła. Anioł budzi w nocy Józefa, a mówi: obudź Marię, zabieraj dzieciątko i uchodź do Egiptu. To ten, który miał moc nad wszystkimi prawami natury. Ten, który potrafił zamknąć paszczę lwom, gasić ogień, odsunąć morze. I tu Pan Bóg nie użył tej mocy w stosunku do Heroda, ażeby jego ubezwładnić. Przecież jedno tchnienie ten człowiek by nie żył. Wszystkie sprawy mogły odwrócić się zupełnie inaczej. Pan Bóg nie używa swoich takich sposobów w tym przypadku, ale budzi Józefa w nocy i mówi: uciekaj do Egiptu, aby się stało według słowa Twego. Bracia i siostry wiedzą, co mam na myśli. Aby się wypełniło Pismo Ozeasza, 11 rozdział, 1 werset: z Egiptu wezwałem syna mego. Po to te trudności, te kłopoty, ten trud podróży, te niewygody, aby się wypełniło proroctwo. Następne bardzo istotne zdarzenie zapisane w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział, 13 werset. Kiedy już Maria przyszła do świątyni z dzieciątkiem, nadszedł świątobliwy mąż imieniem Symeon, wziął dzieciątko na ręce i powiedział: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, aby rady wielu serc objawione były, a twoją własną duszę miecz przeniknie. Czy Maria kiedyś w Nazarecie, wypowiadając słowa: niech mi się stanie według słowa Twego, zdawała sobie sprawę, że właśnie słowo Pańskie było, że jej duszę miał miecz przeniknął. A to miało miejsce, kiedy po latach kilkudziesięciu stanęła pod krzyżem. I tam się stało według słowa. To są fakty. To jest rzeczywistość, która ma bardzo szeroki zakres i również w pewnych sprawach dotyczy i nas. Może w skróceniu przedstawię stosunek Marii do jej syna i stosunek syna do matki, do Marii. Kiedy Pan Jezus był małym dziecięciem, niemowlęciem, matka czyniła, jak uważała za słuszne i właściwe. Pan Jezus wtedy nie miał nic do powiedzenia, bo był niemowlęciem. Spełniała wszystko obowiązki matki, jak należało. Ale przyszedł czas, kiedy już Pan Jezus miał 12 lat, zauważmy, jak kształtowały się te stosunki. Pozostał w świątyni i kiedy rodzice po poszukiwaniu znaleźli go, to taka delikatna, subtelna wymówka: synu, przedrzeź nam to uczynił. Ale tu już Pan Jezus dochodzi do głosu i mówi: Izali, ty, matko, nie powinnaś wiedzieć, że to są sprawy mojego ojca i w tych sprawach ja być muszę, sprawy tyczące jego domu. Maria złożyła to do swojego serca. Przyjęła słowa swojego syna i odpowiednio do tego się ustosunkowała. Nadszedł czas, kiedy nasz drogi Zbawiciel poświęcił się. Minęło od tego momentu w świątyni lat więcej niż 18, wydarzenie w Kanie Galilejskiej. I tam była Maria. Kiedy Pan Jezus już wystąpił z misją, już On zaczął działać według woli Ojca, według woli Bożej. Był dorosłym mężczyzną, ale matka Jemu towarzyszyła. Ona tam była. Kiedy był na jej rękach, ona decydowała. Ale kiedy on już był dorosłym mężczyzną, to jako matka zachowała się bardzo statecznie i przykładnie. Zwróćmy na to uwagę. Kiedy zauważyła, że nie staje wina, wiedziała, do kogo się zwrócić. I takim krótkim zwrotem, krótkimi słowami mówi do swojego syna: wina nie staje. Pan Jezus mówi: ale czego oczekujesz ode mnie, matko? Jakie jest twoje życzenie? Kiedy sięgnął myślą do przyszłości, że miała być uczta z wystałego wina, to wtedy mówi: jeszcze nie przyszła moja godzina. To jeszcze nie czas na tą ucztę z wystałego wina. Ale kiedy spojrzała nań, nie powiedziała nic więcej. Tylko te słowa: wina nie staje, ale wiedziała, że Pan Jezus zaradzi tym kłopotom. To było porozumienie, którego i ta rozmowa, której życzylibyśmy sobie w naszych braterskich rozmowach i spotkaniach. W naszej społeczności, żebyśmy umieli z sobą tak nawzajem rozmawiać, jak rozmawiała Maria ze swoim synem. Jak potrafili się porozumieć, nawet używając niewielu słów. Wyobraźmy sobie tę sytuację, tę rozmowę i nauczmy się czegoś z tego. I Maria wtedy powiedziała znów bardzo krótko, ale jakże znaczące są jej słowa, którymi zwróciła się do słów. Była pewna, choć pozornie Pan Jezus odmawiał, że cóż mogę uczynić, moja godzina jeszcze nie przyszła. Ale Maria była pewna, że Pan Jezus nie pozostawi tej sytuacji, nie pozostawi ludzi w tej niezręcznej sytuacji. Zwraca się do sług i wypowiada to bardzo cenne polecenie: cokolwiek wam rzeczy uczyńcie. Przecież my też słyszymy tą jej doradę. Cokolwiek wam poleci, cokolwiek wam rozkaże, cokolwiek wam powie, uczyńcie. Delikatne, ale jakże wiele znaczące są te słowa. Starajmy się słyszeć. Starajmy się korzystać z tej dorady Marii. Kiedy usłyszymy jakiekolwiek polecenie naszego Pana, a tam Pan powiedział: napełnijcie stągwie wodą. Ale Maria wiedziała, że to polecenie należy wykonać. Należy być posłusznym, tak jak sama dała przykład posłuszeństwa, innych do posłuszeństwa zachęcała. Umiała dać dobrą radę, dobre polecenie. To jest bardzo przyjemna i miła rada dla nas samych. I stało się zadość jej prośbie, stało się zadość boskim, według boskiego planu. Maria często przebywała wśród uczniów, starała się zawsze być blisko Pana Jezusa. Już nie jako matka, ale jako Jego towarzyszka. Owszem, przepraszam za wyrażenie, zawsze była jako matka, chciałem to sprostować, ale nie tylko jako matka, ale jako Jego towarzyszka, jako Jego słuchaczka, jako ta, która również starała się wypełniać Jego polecenia. I Pan Jezus powiedział, dał nam z niej przykład, że jeżeli my będziemy czynić Jego wolę, to będziemy Jego matką, tak jak będziemy tak jako matka, blisko, będziemy z Nim w serdecznej społeczności. To może tu należałoby wspomnieć wydarzenie pod krzyżem, a dlatego, żeśmy to wspominali, zachowajmy w pamięci. Niechże mi się stanie według słowa Twego. Może ostatnia wzmianka imiennie o Marii jest w Dziejach Apostolskich, rozdział 1, czytamy 14 werset. To również jest o Marii napisane. Jakie piękne świadectwo. To jest dla nas wzór do naśladowania. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z żonami i z Marią, Matką Jezusową i z braćmi Jego. Tam, już po wniebowstąpieniu naszego Pana, Maria nie opuszczała społeczności uczniów. Ona tam była. Tam były inne niewiasty, ale ten zapis to bardzo dużo mówi. Pomimo trudności, pomimo bolesnych przeżyć, pomimo tego, że miecz przeniknął jej wnętrzności, Maria nie zniechęciła się. Zawsze towarzyszyła uczniom i była z nimi. I choć nie ma wzmianki w drugim rozdziale i drugim wersecie, ale możemy śmiało powiedzieć, że Maria była i tam. Gdy przyszedł Dzień Pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu, wtedy się stał z prędka z nieba szum jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedzieli. Duch Święty stąpił w dniu dzielnych świąt i mamy wszelkie powody twierdzić, że Maria była tego uczestniczką. Na pewno towarzyszyła, była w tym zgromadzeniu i na pewno Ojciec Niebieski raczył jej udzielić tego błogosławieństwa. O Marii możemy powiedzieć, jest nasze takie odczucie, że miłujemy i kochamy ludzi, których poznaliśmy jako współtowarzyszy na drodze poświęcenia. Ale przecież takimi przez nas umiłowanymi ludźmi to są nie tylko ci, z którymi żyjemy dziś na co dzień, ale tak samo miłujemy, kochamy tych, którzy żyli przed nami. Mamy to uczucie miłości, szacunku i stawiamy ich życie, ich postępowanie dla siebie za wzór i przykład. Między wieloma innymi mężami, zacnymi niewiastami, niech w naszym umyśle będzie i Maria. Maria żyła dla drugich, pracowała i cierpiała dla zbawienia świata. Może już nie czas streścić te całe, te wszystkie miejsca, te wydarzenia, ale starajmy się mieć zawsze w pamięci. I to, cośmy wspomnieli, jej życie, jej poświęcenie, jej oddanie było pełne. Niech tak będzie i z nami. Pamiętajmy o nagrodzie. I jeżeli nawet mamy wspomniane w liście do Tesaloniczan, że apostoł Paweł mówi, że ci, którzy pomarli w Chrystusie, powstaną najpierwej, w moim umyśle i w moim przekonaniu jest, że Maria, że te słowa dotyczą i jej. Stała się uczestniczką pierwszego zmartwychwstania. I teraz zestawmy te słowa. Ona kiedyś powiedziała, niechże mi się stanie według słowa Twego. I to jest prawdą i niech to będzie prawdą w stosunku do nas wszystkich. W tym znaczeniu, że i my stawiliśmy samych siebie na służbę Panu. I doświadczenia trudności, i błogosławieństwa, o których mówi Pismo Święte, które są nieuniknione dla sługi naśladowców naszego Pana, jak również i wielka nagroda, niech to będzie i naszym udziałem. Niech nam się stanie według Słowa Bożego w doczesności i na wieczność całą, co daje nam Boże. Amen.